Umiłowani bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, pokój wam. Gdziekolwiek byłem wśród braci i sióstr, wszyscy wyrazili chęć przekazania pozdrowień, a zatem pragnę przekazać od tych zborów, w którym miałem ostatnio możliwość usługiwania słowem prawdy, jak również pozostali bracia z Bytomia, ci wszyscy życzą nam wam wiele obfitych łask i błogosławieństw na drodze poświęcenia. Obecnie z łaski Pana zastanowimy się nad słowami, które są zapisane w drugim liście Piotra, pierwszym rozdziale od wiersza 5 po wiersz 10. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od wiersza 5 czytamy. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę, albowiem gdy to będzie przy was, a uficie będzie, niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo przy kim tych rzeczy nie masz, ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. Przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili, ale bowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Słowo Boże jest niczym orzeźwiającym strumieniem, który przepływa przez pustynię ludzkiej egzystencji w różnych chwilach i doświadczeniach, jakie ludzkość przeżywa. Ale przynoszą te słowa pokrzepienie i nadzieję dla wielu ludzi. Myślę, że chcielibyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy zgromadzeni, należeć do tych, którzy widzą ziemię, która będzie napełniona znajomością pańską w odpowiednim czasie, jak to przepowiedział prorok Izajasz w 11 rozdziale, a wierszu 9. Nie będą szkodzić ani zabijać po wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, jako morze wodami napełnione jest. Jakże wielce możemy doceniać ogrom łask, które płyną od Boga, oraz być wdzięczni za szczególną łaskę. To jest zbawienie od grzechu, śmierci i degradacji przez Jezusa Chrystusa. Wszystkie łaski oraz te, które odczytaliśmy z drugiego listu Piotra, są wielce pomocne do budowania struktury naszej wiary. Należy zauważyć, że chociaż wszystkie łaski są wymagane od tych, co mają być uznani u Boga za wiernych, to wartość ich jest wtedy, gdy one są dodawane, czyli budowane na fundamencie wiary. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale, a w 6 wierszu mówi, a bez wiary nie można się podobać Bogu. Ale bowiem ten, który przystępuje do Boga, musi wierzyć, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Wiara szuka rozumnej podstawy, na której mogłaby się budować. Mając otwartą Biblię, wnikając w jej słowa, chrześcijanin ma przed sobą wspaniałe pole znajomości potrzebne do jego wiary. Jego umysłowe władze powinny być czynne, aby mógł zauważyć, jak różne zarysy boskiego planu mogą w słusznym czasie, mają w słusznym czasie swoje wypełnienie i nadal będą się wypełniać. W ten sposób wiara staje się głębszą i silniejszą. Obecnie żyjemy w okresie wiary, dlatego musimy spoglądać wiarą, a nie widzeniem. Uczynki w obecnym czasie nie odgrywają większej roli, ale wiara poparta uczynkami. Biblii słowo wiara jest użyta w trzech znaczeniach. Pierwsze oznacza to, co jednostka wierzy, to jest jej wyznanie. Drugie oznacza zaletę, przez którą jednostka wierzy, to jest umysłową ocenę i spoleganiem serca. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale, a wierszu pierwszym mówi, a wiara jest gruntem tych rzeczy, które się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Umysłowa ocena składa się z wiedzy, zrozumienia i wierzenia. Poleganie serca składa się z przyswojenia, upewnienia i aktywności. Trzecie oznacza wierność, to jest przymiot wypływający z napełnienia się jednostki tym, w co wierzy, z umysłowej oceny i polegania sercem. Z powodu tych trzech znaczeń wiara jest najważniejszą łaską w dyspensacji wiary. Jest ona teraz najważniejszą nie z powodu wyższości, bowiem łasce miłości należy przyznać miejsce jako najwyższej łaski. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 13 rozdziale, a 13 wierszu mówi, a teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. Tego z powodu jej urzędu, że jest gruntem i główną ożywicielką wszystkich innych łask. O żadnej innej łasce oprócz miłości Biblia nie mówi tak dużo jak o wierze. Obecnie żyjemy w dyspensacji wiary, dlatego chodzimy przez wiarę, a nie przez widzenie. Chrześcijanin musi walczyć z zasadzkami diabelskimi i wszystkimi innymi wpływami przeciwnymi, jakie są w świecie, gdy przewagę ma jeszcze grzech, to z łatwością zrozumiemy, dlaczego wiara zajmuje najważniejsze miejsce i dlaczego jest tak ważną łaską w okresie wiary. Jednak wiara nie powinna działać w nas niezależnie od miłości. Te dwie łaski powinny sobie współdziałać wzajemnie. Wiarę można określić jako umysłowe ocenienie pewnych rzeczy i spoleganie na nich sercem. Dlatego Bóg zaprasza wiernych do rozważania o rzeczach wiary, gdzie w proroctwie Izajasza w 1 rozdziale, a wierszu 18 czytamy: przyjdziesz teraz, a rozpierajmy się z sobą, mówi Pan, choćby były grzechy wasze jako szarłat, jako śnieg białe będą. Człowiek jest wyzwany, aby używał rozumu, rozsądku do badania Słowa Bożego. Wierzyć w niezrozumiałe rzeczy, w rzeczy, które nie mają zrozumiałych znaczeń, nie jest to wiara, lecz łatwowierność. Szatan czyni wszelkie starania, aby ludzie byli łatwowiernymi. Bóg natomiast chce, żeby Jego dzieci byli wiernymi i starali się zawsze i wciąż Jemu ufać. On działa jako mądry ojciec, starający o to, jak powiedzieliśmy, aby dzieci Jego rozpoznawali i Jego wspaniały plan zbawienia. Podobnie ziemscy rodzice starają się podobnie czynić wobec swych dzieci. Mogłoby powstać pytanie, czy wiara w Chrystusa, w Boga, nie jest dostateczną do zbawienia bez czynienia innych dodatkowych łask, jak wielu to ludzi uważa, mówiąc: ważne, jestem wierny, oczęszczam na nabożeństwa, chodzę do kościoła i tym podobnie, i uważają, że to jest wystarczające. Lecz jak później się dowiemy, że nie jest to wystarczające, tylko powiedzenie, że ja jestem wierzący. Dlatego Pismo Święte wyraźnie mówi, iż wiara, że Chrystus zbawi nas w naszych grzechach, gdy miłujemy grzech i pełnimy grzeszne uczynki, jest błędną wiarą, albowiem Chrystus nie zbawia nas w grzechach, ale od grzechów. A Bóg jest wierny, aby przebaczył grzechy i oczyścił od wszelkich nieprawości tych, co przystępują do Niego przez Chrystusa. Kto mówi: znam Boga, przykazania jego nie zachowuje, kłamco jest, a prawdy w nim nie masz. Jak mówi pierwszy list Jana w 2 rozdziale, a wierszu 4. Apostoł Paweł w liście do Filipensów w 2 rozdziale, a wierszu 12 i 13 mówi: z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg jest, który sprawuje was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. Bóg przygotował dla nas odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. On także pociągnął nas do siebie i obiecał nam wszelką potrzebną łaskę do postępowania ścieżkami sprawiedliwości, do naśladowania Jezusa w samoofierze i postępowaniu. Tak więc, gdy z wielką ostrożnością staramy się sprawować nasze zbawienie, możemy zawsze udawać się do Boga, do naszego Pana w modlitwach naszych o pomoc w realizowaniu tych łask. Chociaż w większości Pismo Święte w pierwszym rzędzie kieruje wszelkie rady i wskazówki do Kościoła Chrystusowego, niemniej jednak pośrednio one mają i do nas wielkie zastosowanie. Słowo Boże mówi: ale chcesz wiedzieć, o człowiecze, iż wiara bez uczynków martwa jest. Jest wiara żywa, martwa i fałszywa. Popatrzmy, co mówi apostoł Jakub w swym drugim liście Jakuba, w 2 rozdziale, od 17. Apostoł Jakub, 2 rozdział, od 17. Także i wiara niemali uczynków martwa jest sama w sobie. Ale rzecze, kto ty masz wiarę, a ja mam uczynki, ukaż mi wiarę twoją bez uczynków twoich, a ja tobie ukażę wiarę moją z uczynków moich. Ty wierzysz, iż jeden jest Bóg, dobrze czynisz, i diabli temu wierzą, wszakże drżą. Ale chcesz ty wiedzieć, o człowiecze marny, iż wiara bez uczynków martwa jest. Nie możemy bowiem rozwijać wiarę również w osobę lub rzecz, o której istnieniu nie wiemy. Takie wierzenie w ciemno byłoby nierozsądnym wierzeniem. Musimy chociaż po części znać daną osobę, w którą moglibyśmy uwierzyć. Gdy jesteśmy poważnie chorzy, to szukamy jakiegoś lekarza, wyciągamy opinię, czy dany lekarz jest w stanie nam pomóc, czy też nie. I z tego wynika, że aby posiąść wiarę w Boga, musimy wiedzieć coś o Nim, o Jego planach. Wiara w pierwszym znaczeniu oznacza to, w co jednostka wierzy, to jest jej wyznanie i jest pierwszą z 7 wyższych pierwszorzędnych łask, jak czytaliśmy w tytułowych słowach. Apostoł Piotr w odczytanych słowach wykazuje i mówi, że do wiary mamy dodawać dodatki, aby wiara stała się bardziej żywa. Do wiary mamy dodawać cnotę, według poprawnego tłumaczenia męstwo, czyli siła dobrego charakteru. W tym zawiera się ścisła uczciwość wobec Boga i wobec bliźnich. Literatura prawdy podaje nam i mówi, że cnota z greckiego arete znaczy dzielność, męstwo, które esencją jest nadzieja. I tu, gdzie apostoł Piotr mówi, że do wiary mamy dodać cnotę, raczej powinno występować słowo nadzieja jako jedna z 3 głównych łask. Nadzieja jest to uczucie obudzające się w nas w oczekiwaniu pożądanego dobra, lepszych czasów oczekiwania, oczekiwanie, ufność, otucha. Wielu ludzi pokłada nadzieję w człowieku lub różnych przywódcach, ale ludzie oraz przywódcy nie są doskonali i nie są w doskonały sposób w stanie wykonać swych zamierzeń. Dlatego psalmista Dawid w psalmie 118, a wierszu 8 i 9 mówi: lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książęta. Również Dzieje Apostolskie w 24 rozdziale, a wierszu 15 mówią: mając nadzieję w Bogu, że będzie, którego i oni czekają, zmartwychwstanie i sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 21 wiersz mówi, którzy przezeń wierzycie w Boga, który go wzbudził od umarłych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu. Praktycznie mówiąc, nadzieja nie jest rzeczywistością. Nie posiada ciężaru, ale znajduje podstawę w wierze, gdyż wiara opiera się na boskiej obietnicy. Obecnie wielu chrześcijan mający nadzieję żyją w niepewności, lęku, strachu lub zwątpienia, ponieważ w wielu wypadkach brakiem jest wiary. Biblia używa słowo nadzieja w dwóch znaczeniach. W znaczeniu aktywności serca i umysłu i drugie w sensie rzeczy upragnionych i oczekiwanych. Kluczem nadziei i pojednania z Bogiem w osiągnięciu żywota wiecznego są następujące oświadczenia, że Chrystus umarł za grzechy nasze, a więc dzięki złożonej ofierze Jezusa Chrystusa mamy tą wspaniałą nadzieję, że Jezus zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. I tu apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale wyraźnie o tym nam mówi od wiersza 13, gdzie czytamy następujące słowa. 15 rozdział od 13 wiersza, bo jeśli zmartwychwstania nie masz, wtedy ci Chrystus nie jest zbudzony. A jeśli Chrystus nie jest zbudzony, wtedy daremne kazanie nasze, daremna też wiara wasza. I bylibyśmy znalezieni fałszywymi świadkami Bożymi i żeśmy świadczyli o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, jeśliże umarli nie bywają zbudzeni. Ale bowiem jeśli umarli nie bywają zbudzeni i Chrystus nie jest zbudzony. A jeśli Chrystus nie jest zbudzony, daremna jest wiara wasza i jeszcze się w grzechach waszych. Zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie. Bo jeśli tylko w tym żywocie, w Chrystusie nadzieję mamy nad wszystkich ludzi, jesteśmy najnędzniejszymi. Lecz teraz Chrystus zmartwychwzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Lecz bardzo mało ludzi chce wierzyć w tą wspaniałą nadzieję zmartwychwstania. Kiedy byłem raz na pogrzebie pewnej siostry, gdy było grupa sąsiadów, gdy stanęli sobie w gromadce, podchodzę do nich, mając broszurki w kieszeni, i mówię, państwo, słyszeliście tu o tej nadziei dla tych zmarłych, a teraz, gdybyście państwo chcieli dowiedzieć więcej o tej wspaniałej nadziei, to ja mam tu takie publikacje, które mogą poszerzyć myśli w tym kierunku. Lecz jeden z panów powiada i mówi tak, panie, ja mam najlepszą nadzieję 15, kiedy pójdę i wezmę wypłatę. A zatem widzimy, jak wielu ludzi podchodzi do tej sprawy. Dlatego wiara w Boga jest powszechna, lecz wiele jest ludzi, którzy zaprzeczają istnieniu Boga. Wielu też ma wątpliwości co do Jego istnienia. Lecz wierzymy, że wiara w Boga jest wpisana w naturę człowieka oraz w budowę człowieka. Mamy 7 powodów istnienia Boga. Wierzymy, że Bóg jest istotą osobową, że posiada wspaniałe przymioty charakteru jak mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. Przez osobowość rozumiemy cechę istoty, której Bóg myśli, odczuwa, przejawia swą wolę. Wiemy, że Bóg posiada przymioty swojej istoty jak osobowość, cielesność, duchowość, samoegzystencja, wieczność, samowystarczalność, nieśmiertelność, niewidzialność, wszechmoc, wszechwiedza, wszechobecność. Dlatego też również apostoł Paweł w liście do Koryntian w swym 1 rozdziale, a wierszu 6 mówi tak. 1 list do Koryntian, 8 rozdział, a wiersz 6 czytamy następujące słowa. 8 rozdział, a wiersz 6 mówi, ale my mamy jedynego Boga Ojca, z którego wszystko, a my w Nim i jedynego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przezeń. Również Pismo Święte mówi nam, jaka jest wola najwyższego Stwórcy Boga do człowieka, do całej ludzkości. I tu również apostoł Paweł w swym liście do Tymoteusza, w pierwszym liście, w drugim rozdziale od 3-6 wiersz mówi tak: ale bowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni ku znajomości prawdy przyszłej. Bo ci jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Wieluż to ludzi powiada, jeśli Bóg chce, to też uczyni. Otóż nieprawdą jest, naturalnie, że mógłby to uczynić, ale Bóg nie chce nieświadomych wiernych, którzy by byli nieświadomi, tylko chce, aby wszyscy przyszli do znajomości prawdy. I dlatego też da odpowiednią sposobność dla wszystkich. Dlatego wierzymy, że nie ma wyższej istoty we wszechświecie od Boga, bowiem prorok Izajasz w 42 rozdziale, a w wierszu 8 swego proroctwa mówi: Pan jest, to jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu, ani sławy mojej bałwanom rytym. Dlatego w naszym chrześcijańskim życiu, na naszych wspólnych nabożeństwach staramy się nabywać umiejętności o Bogu i Jego planie, zdając z tego sprawę, że nasze umysły są przeciekające i dlatego musimy dolewać i przypominać o wspaniałych zaletach Słowa Bożego. Stąd też następnym dodatkiem do wiary jest powściągliwość, czyli samokontrola, jako element dobrego charakteru. Samokontrola jest wyższą, pierwszorzędną łaską. Samokontrola ma do czynienia z naszymi uczuciami, myślami, upodobaniem, pracą, przyjemnościami, smutkami, a zatem rozwinięcie tej łaski oznacza wyższy stopień wyrobionego charakteru. Samokontrola wraz z wiarą, męstwem i znajomości obejmuje w sobie wzmożoną gorliwość i czynność oraz umiarkowanie w rzeczach ziemskich, postępowaniu, regulowaniu spraw doczesnych. Orzeczenie mędrca Salomona jest: kto panuje sercu swemu, lepszy jest niżeli ten, co zdobył miasta. Mówi mędrzec Salomon w przypowieściach Salomonowych w 16 rozdziale, a wierszu 32. Ten, który chce zdobyć miasto, może zastosować odpowiednią taktykę i może bardzo szybko zdobyć, ale panowanie nad sercem panuje przez całe nasze życie. Bowiem od wszelkie skłonności i wszelkie zło ma większą przewagę i dlatego też wiele tych myśli niepotrzebnych cisną się do naszych umysłów i naszych serc, z którymi musimy walczyć na co dzień naszego chrześcijańskiego życia. Dlatego czwartym dodatkiem jest cierpliwość. Cierpliwość jest zaletą serca, umysłu znoszącą przeciwności, w duchu radosnym i trwająca do końca w tym usposobieniu. Bez praktykowania cierpliwości nie można czynić postępu. Żadna łaska nie zdobi tak chrześcijańskiego charakteru jak cierpliwość. Bywały przypadki, że słowem cierpliwość określa się nieskwapliwość. To zostało spowodowane przez tłumaczy Nowego Testamentu. W języku greckim i polskim istnieją dwa różne słowa na określenie tych pojęć. Greckie słowo matrochumia znaczy nieskwapliwość, a greckie słowo hupomone znaczy cierpliwość. Cierpliwość jest siłą charakteru, przez którą człowiek dzięki wytrwałości pośród przeszkód, które znosi, idzie do przodu, wzmacniając samokontrolę w czynieniu dobrze. Cierpliwość jest ważniejszą łaską od nieskwapliwości. Cierpliwość jest pierwszorzędną łaską, zawiera swą centralną myśl, ideę, stałość, wytrwałość i niezawodność. Dlatego Ewangelia Mateusza w 10 rozdziale, a wierszu 22 mówi: kto wytrwa do końca, ten zbawion będzie. Pismo Święte zwraca uwagę na ważność tego przedmiotu. W liście do Jakuba w 1 rozdziale, 3 i 4 wierszu możemy odczytać: wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość, a cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali, zupełni, który by na niczym nie schodziło. To znaczy, że gdy nasza wiara wytrzyma próby, to wyrobi w naszym charakterze cierpliwość i wytrwałość. W dzisiejszym świecie brak jest cierpliwego znoszenia cierpień. Znajdujemy to w całym chrześcijaństwie, a nawet wśród naśladowców Jezusa Chrystusa. Mało jest takich, którzy by chcieli, widzimy, cierpieć dla takich czy innych spraw. Ale możemy popatrzeć na męża Bożego, jakim był Hiob, który dał nam przykład cierpienia w utrapieniu. Również prorok Jeremiasz, ileż przykrości kosztowała jego wierność i cierpliwość. Apostoł Paweł wiele przeszedł różnych doświadczeń i prób. Nasz Pan, jako doskonała istota, również przechodził wiele cierpień jako doskonały człowiek za nas grzesznych. Dlatego też wielu ludzi różne przechodzi doświadczenia i próby na co dzień naszego życia. Każdy owoc prędko zerwany, niedojrzały, twardy, kwaśny i gorzki. A zatem czas, jakie obcinanie, użyźnianie i pielęgnowanie, deszcz i promienie słoneczne są potrzebne do rozwinięcia dojrzałego i smacznego owocu. Wtedy dopiero możemy odczuć jego słodki smak, dobry smak. Tak samo rzecz się ma z owocami ducha, planów, celów, zamiarów. Głębokie zamysły Boże działają powoli, nie tylko we wszechświecie, lecz także w sercach i umysłach ludzkich. Bóg działa również powoli ze wszystkimi rzeczami według swoich własnych, mądrych, sprawiedliwych praw fizycznych, moralnych i intelektualnych. Niecierpliwość w jakiejkolwiek sprawie jest jakby niemądrym domaganiem się niedojrzałych, kwaśnych lub gorzkich owoców, które mogą zaszkodzić, spowodować chorobę. Podobnie dzieje się w duchowym znaczeniu. Dlatego mówi Pismo Święte: cierpliwość niechaj ma doskonały uczynek. Ufaj w Panu i oczekuj. To oczekiwanie dotyczy mnie, dotyczy ciebie, droga siostro, bracie, dotyczy nas wszystkich. Gdzie musimy czekać na wskazówki i Jego woli w każdej sprawie, czy to tyczący się ciebie, czy kogoś innego, poufający stale w Bogu, nie doznając zawodu. Wiara, męstwo i znajomość przygotowują wiernych pańskich do cierpliwości wśród różnych warunków tego świata, wśród naszych najbliższych. Bóg przez swoje słowo przestrzega swój lud o wielkiej potrzebie cierpliwości w czasie żniwa, czyli przy końcu tego wieku. Cierpliwość wobec współbliźnich, cierpliwość w boju przeciwko wszelkiemu złu. Cierpliwość jest niezbędną łaską do naszego codziennego życia. Możemy zauważyć, jak świat nie mający stateczności, znajomości boskiego planu ani cierpliwości popada wielki kłopot, zamieszanie, niepewność jutra i wiele innych rzeczy, które widzimy trwożą ich postępowanie. Dlatego następnym dodatkiem do wiary jest pobożność. Owa trzeźwa, poważna cześć dla Boga, serdeczne i szczere poddawanie się pod wolę Boga. Pobożność oznacza stan sprawiedliwości, opozycji do grzechu. Jest to później rozwijany i bardzo ważny element chrześcijańskiego charakteru. Pobożność jest to coś, co dobrowolnie wypływa z oceniających i wdzięcznych serc, które rozkoszują się w zakonie pańskim, w rozmyślaniu o jego przepisach i obietnicach. Miłująca, radosna działalność musi być wynikiem takiego życia wewnętrznego, ale bowiem z obfitości serca usta mówią, jak mówi nam Ewangelia w 12 rozdziale, a wierszu 34. Tylko tacy, którzy posiadają żywą wiarę w Boga, umacniają swój charakter przeciwko złemu i rosną w znajomości samokontroli i cierpliwości, mogąc oceniać wspaniałość boskiego charakteru. Pobożność jest to dzięczynna dobra wola oparta na sprawiedliwej podstawie, którą z obowiązku winni jesteśmy Bogu i Chrystusowi za dobro, które On nam uczynił. Pobożność, przestawanie na swym, jest wielkim zyskiem. Popatrzmy, co mówi o tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, wiersz 5 i 6. Przewrotne ćwiczenie ludzi umysłu skażonego i którzy pozbawieni są prawdy, którzy rozumieją, że pobożność jest zyskiem cielesnym, odstąpże od takich, a jest ci wielki zysk pobożności z przestawaniem na swem. Dlatego też popatrzmy, że wielu myśli i uważa w świecie, że pobożność to trzeba zyski czerpać z tejże pobożności. Lecz wiemy, że nie tędy droga. Pobożność jest wyższą, pierwszorzędną łaską. Pobożność przez wiarę daje społeczność z Bogiem i apostoł Paweł w 2 liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, a wierszu 12 mówi: ale ci wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Czy w prześladowaniu ma kto jakiś zysk? Jak możemy porównać te słowa apostoła Pawła, że pobożność jest ci wielki zysk? Aby ocenić wielki zysk pobożności, trzeba ocenić stratę, jaką ludzkość straciła. Dla ludu Bożego zyskiem jest pobożność, a to nie jest cielesnym zyskiem. Przez grzech ludzkość oddala się coraz bardziej od Boga. To daje się dzisiaj zauważyć w świecie ludzkości. Wielu kapłanów ubolewa na tym, że ma mało wiernych w swych świątyniach i tym podobnie, a na tym widzimy, do czego zdolny jest dzisiejszy świat i jego postępowanie. Dlatego przez grzech ludzkość, powiedzieliśmy, oddala się coraz bardziej od Boga. To bogactwo można tylko posiąść poprzez zbliżenie się do Boga umysłowym ocenieniem i sercem z poleganiem. Pobożność daje obecnie zadowolenie umysłu i serca dla ludu Bożego, dla wiernych. Powinniśmy pamiętać, że w ten sposób zysk pobożności nie tylko teraz otrzymujemy, ale ono ma zapewnienie na przyszłość, czyli zbawienie. My to bogactwo otrzymujemy w sposób poczytalny, a ludzkość to otrzyma przy końcu tysiąclecia w sposób aktualny. Następnym dodatkiem jest miłość braterska, czyli braterska uprzejmość, która wyrasta z pobożności. Jak postępowanie po Bożemu obejmuje w sobie te i inne wspomniane łaski, tak rozwinięcie pobożności zawiera w sobie ocenę boskiej sprawiedliwości, dobroci, a także rozszerza i pogłębia nasze uczucia do braci, ogólnie mówiąc do domowników wiary. Miłość braterska łączy ludy Boży w jedną wspaniałą rodzinę Bożą. Miłość braterska po grecku phileo, i ta miłość jest najszerzej opisana w Biblii, jak mówi to Ewangelia Jana w 13 rozdziale, a wierszu 30 Ewangelia Jana, 13 rozdział, a wiersz 34 i 5. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował, abyście się wy społecznie miłowali. Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. I również apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, a wierszu 9 mówi: o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, boście wy sami od Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich. Następnym dodatkiem do wiary jest łaska, czyli miłość bezinteresowna, która jest związką doskonałości, spójnią wszystkich innych łask. Samo tylko miłowanie Boga nie jest jeszcze zupełną manifestacją tej łaski, ani też według nauk Słowa Bożego nie może być prawdziwej, szczerej miłości dla Boga bez odpowiedniej miłości do ludzi. A apostoł Jan powiedział w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, wierszu 20 i 21: jeśliby kto rzekł, miłuję Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest, ale bowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakoż może miłować? A toć rozkazanie mamy od Niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata swego. A Jezus powiedział: stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie mieli jedni ku drugim. Obfitość tych przymiotów, charakterów dodanych do wiary w Chrystusa jako naszego Odkupiciela, Zbawiciela, będą chronić nas od upadku, to czyniąc nigdy się nie potkniecie, jak stwierdza apostoł Piotr. Zapewnienie to nie mówi, iż będziemy postępować doskonale i że nie będzie potrzebna nam zasługa Chrystusowa przykrywająca nasze codzienne nieudolności i braki, ale że gdy w dodatku do naszej wiary przypisano nam sprawiedliwość Chrystusową, pielęgnujemy i wyrabiamy w sobie te różne łaski na tyle, na ile nas stać, to raczej nie upadniemy. A wręcz przeciwnie, będziemy wzmocnieni w wierze, ufności w Boga i Jezusa Chrystusa. Miłość w jej szerszym znaczeniu jest to dobra wola. Miłość bezinteresowna to niesamolubna miłość kierowana do innych w dobrej woli. Miłości obowiązkowej miłujemy Boga za dobro, jakie On nam uczynił, a naszego bliźniego tak, jakbyśmy chcieli, aby On nas miłował. Natomiast miłości bezinteresownej miłujemy Boga i innych w dobrych zasadach, i to bez jakichkolwiek samolubnych względów, gdyż miłość bezinteresowna opiera się na miłowaniu dobrych zasad. Są różne zarysy miłości bezinteresownej, nie tylko miłość Boga do świata, lecz miłość do swego Syna, jaką Bóg ukazał w oddaniu swego Syna na ofiarę, który przyszedł dobrowolnie na padu łez i płaczu, po to, aby ratować rodzinę ludzką. Również okazuje to miłość do ludu Bożego. Kwiaty, owoce, światło, ciepło, powietrze, woda, rośliny i zwierzęta, życie i zdrowie, społeczność z Bogiem są darami kochającego się Boga. On zsyła to bezinteresownie. Do sklepu, gdy chcemy iść po zakupy, musimy płacić za wszystkie inne towary. Bóg nie wymaga od nas żadnej zapłaty, jedynie tylko abyśmy ukazali w Niego wiarę i posłuszeństwo. Daje to wszystko bezinteresownie. Miłość bezinteresowna jest to miłość agape, jest to miłość szlachetna, dobrotliwa, uprzejma, czuła, litościwa i prawdziwa. Miłość ta nie wyrządza krzywdy drugiemu. Miłość bezinteresowna jest najwyższym rodzajem miłości. Ta miłość jest wymagana od wszystkich, którzy pragną otrzymać uznanie od Boga tak w obecnym, jak i w przyszłym czasie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale, a wierszu 10 mówi: miłość bliźniemu złości nie wyrządza, a tak wypełnieniem zakonu jest miłość. Rzeczy, na które patrzymy naturalnym wzrokiem, wpływają na nas w przeciwnym kierunku do naszego biegu. Aby nie uprawiać ducha cichości, wiary, cierpliwości, pobożności, pokory i miłości, lecz uprawiać ducha samolubstwa, bezbożnej ambicji, pychy, chciwości i ducha światowego. To jest główną domeną onego przeciwnika, aby jak najdalej odciągnąć człowieka od wielbienia Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Lecz tylko wtedy posiądziemy wiarę w dostatecznym stopniu, gdy będziemy spoglądać na rzeczy niewidzialne, prowadząc dobry bój wiary aż do końca. A wszelkie dodatki do wiary, jakie wymieniliśmy w naszej lekcji, gdy będziemy praktykować i wprowadzać w czyn, będą coraz bardziej ożywiać naszą wiarę. Otrzymane błogosławieństwa są zależne od wiary i proporcjonalnie od praktykowania jej. Przez wiarę jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. Każdy z nas, pragnący mieć to upewnienie, musi zapamiętać, że Bóg jest prawdziwy i że nie może się zaprzeć tego, co obiecał, lecz będzie chciał dokonać. Wszystko to, co jest napisane w Słowie Bożym, ono wypełni się, przyniesie radość, szczęście i zadowolenie dla wszystkich ludzi. Dlatego w Bogu możemy pokładać zupełną ufność w Jego cenne obietnice oraz zupełności spolegać na Jego mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. On nalewa dla nas kielich i On sprawuje w nas chcenie i skuteczne wykonanie według swego upodobania. Czasy, w których żyjemy, mogą być burzliwe, mogą sprowadzić doświadczenia nawet od naszych najbliższych osób, od rodziny, ale wiedzmy, że one wszystkie są dla naszego dobra, jak mówi to apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a wierszu 28. 8 rozdział apostoła Pawła, a wiersz 28, a wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. On, najwyższy Stwórca Bóg, wie, co nas, dla nas najlepiej potrzeba i dlatego też zsyła dla nas różne doświadczenia po to, aby wypróbować naszą ufność wobec Niego. Bo nie sztuka powiedzieć i ktoś powie, jeśli ma błogosławieństwo, to wtedy Bóg jest. Ale jeśli nie ma błogosławieństwa, to Boga nie ma. Takie jest podejście wielu ludzi. A zatem wierzymy, że Bóg nie na darmo daje takie czy inne doświadczenia, ale aby one wypracowały dobry charakter w naszym chrześcijańskim życiu i dla wszystkich tych, którzy miłują Boga. Możemy być pewni, że przez wszystkie doświadczenia, przez liczne łaski, jakie nadmieniliśmy, to wiara pobudzi do czynu, bowiem wiara bez uczynków martwa jest. 10 tekst naszej lekcji z 2 Piotra, 1 rozdział, 10 wiersz pokazuje, że nasze bezpieczeństwo zależy od naszego sposobu postępowania. Najwyższy Stwórca Bóg pragnie dokonać swego dzieła przez słowo prawdy, swoją opatrzność i przez Ducha Świętego, ale nie będzie nas zmuszać do niczego w każdym naszym codziennym życiu. Bowiem od nas samych zależy, jak my te łaski będziemy wprowadzać w czyn. Jeżeli okażemy się starannymi w naszym postępowaniu, to wtedy nie będziemy się potykać i będziemy mogli wzmacniać się w duchu i prawdzie, ożywiając naszą wiarę. Zatem z tych słów, które czytaliśmy na wstępie, możemy zauważyć, że apostoł Paweł wykazał tu 7 pierwszorzędnych łask, jak wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska i miłość bezinteresowna. Wierzę, że tych te łask będziemy się wzmacniać tymi łaskami na co dzień naszego chrześcijańskiego życia, gdy będziemy wprowadzać je w czyn. To, co czytaliśmy, będziemy pogłębiać naszą wiarę, będziemy spoglądać nadzieją na wszystkie wypadki i wydarzenia, będziemy kontrolować nasze postępowanie, naszego codziennego życia, będziemy ukazywali cierpliwość, to wtedy dopiero będziemy mogli odnieść wspaniałe zwycięstwo. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, im bliżej Chrystusa, tym bliżej prawdy. Im bliżej źródła, tym woda jest czyściejsza. Trzymajmy się zawsze i wciąż naszego drogiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Boga Najwyższego. Wprowadzajmy w czyn te łaski i ukazujmy to, co apostoł Paweł wykazywał w tych słowach i wierzę, gdy tak będziemy czynić i postępować, na pewno nigdy się nie potkniemy, jak również on, przeciwnik, nie będzie miał takiego sposobu i dostępu. Ale gdy będzie widział pustki w naszych umysłach i sercach, to wtedy będzie ich najbardziej wykorzystywać po to, aby nas odprowadzić od Boga, od wiary w Niego i w Jego piękne zasady. I stąd też, jak powiedzieliśmy, że każdy z nas na pewno pragnie, aby znaleźć się w tym wspaniałym królestwie, jakim Bóg przygotował dla całej rodziny ludzkiej. Dzisiaj się cieszymy z tej społeczności, w której jesteśmy, ale jakże wielka będzie radość, zadowolenie po przyszłych czasach, gdy ziemia będzie całym rajem, gdy wszyscy będą mogli się cieszyć z tych wspaniałych błogosławieństw i radości, jakie Bóg jest w stanie zlać dla wszystkich ludzi, o ile ukażą Mu posłuszeństwo. Dlatego też, wnikając te słowa prawdy i podsumowując je, nic nie pozostaje, aby tylko je, widzimy, praktykować jak najbardziej, aby ta wiara była żywą. Bo jak już nadmieniliśmy, że jest wiara żywa, widzimy, martwa i fałszywa. Ci, którzy tam nie mówią tylko wystarczy, że wierzę, to jak wiemy, ukazują wiarę martwą. Lecz ta wiara, która będzie poparta tymi wspaniałymi łaskami, to wtedy będzie stawać się ożywioną wiarą i ona przyniesie wielkie rezultaty w przyszłości. Dlatego też, kończąc te słowa, nic innego nie pozostaje, abyśmy w dalszym ciągu mogli budować strukturę naszej wiary w naszym poświęconym życiu i abyśmy mogli przezwyciężać nasze słabości i upadki i abyśmy mogli kroczyć po tej drodze aż do zwycięstwa. A wierzę z całego serca, że gdy tak będziemy postępować, to wtedy Bóg zleje wspaniałe radości, błogosławieństwa, a w rezultacie da nam żywot wieczny. I jak to 11 tekst z drugiego listu Piotra, pierwszego rozdziału mówi, wtedy będzie wam hojne wejście do Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. A zatem tego hojnego wejścia, tych wspaniałych radości i błogosławieństw ja z całego serca braciom i siostrom życzę, jak również sam pragnę na tym kończyć. Dziękuję za uwagę.